tropiciele dziecięcych marzeń. Dzień dobry. Nasza dzisiejsza audycja nosi tytuł W krainie młodych z Markiem Zychlą. Każdy dorosły był kiedyś dzieckiem, jednak wydaje mi się, że nie wszyscy o tym pamiętamy. Naszym dzisiejszym gościem jest pisarz znany i doceniany jako autor horrorów, opowieści fantasy, science fiction, kryminałów i trzymających w napięciu thrillerów oraz książek dla młodszych czytelników. Marek Zychla zdobył drugie miejsce w konkursie na opowiadanie Uniwersum Metro i udział w antologii wydanej w Polsce i w Rosji. Jego powieść Wiarus była nominowana w plebiscycie portalu Lubimy Czytać za rok 2018. W ubiegłym roku został nagrodzony Złotym Kumakiem 2020 za powieść Przesmyk, która okazała się być najlepszą powieścią grozy. Jest autorem 6 powieści i niezliczonej ilości opowiadań, zamieszczonych w blisko 50 antologiach oraz w jednym autorskim zbiorze. Pan Marek udzielił mi odpowiedzi na kilka pytań. Dzięki nim dowiemy się, w jaki sposób pisarz przygotowuje się do pracy nad tekstem, dokonuje wyborów w tworzonych właśnie fabułach, czego jako autor obawia się, jak radzi sobie ze strachem oraz tego, czy pisanie może być swoistą terapią.
Przygoda z pisaniem zaczyna się od czytania. Czytałem wpierw książki dla dzieci, fantastykę. Później pojawił się Terry Pratchett, to już byłem na studiach, gdzie fantastykę łączył z groteską, z humorem. Neil Gaiman także. Więc tam to się wzięło. Piszę to, co sam czytam, więc w zasadzie nie spodziewałbym się od siebie wyjścia poza te gatunki. Być może jeszcze kiedyś napiszę coś science fiction, ale to nie dlatego, że ojejku, jak ja jestem świetny i wspaniały pisarz i żaden gatunek literacki nie jest dla mnie straszny, tylko raczej dlatego, że spełniam pisząc swoje marzenia. Zawsze chciałem zobaczyć swoje nazwisko na komiksie. Kochałem komiksy od dziecka. Mam nadzieję, że to się też kiedyś spełni. Kochałem książki od dziecka, ja książki pożerałem. Przeczytałem wszystkie, jakie były w szkolnej bibliotece, jakie były u mnie w domu na półkach, a półek tam było sporo. I w końcu tak to już chyba jest, że jeżeli tyle się spożyje literatury, to przychodzi taki czas, taki moment, kiedy człowiek postanawia, że może spróbowałby sam wziąć w tej zabawie udział i coś napisać. A że nie planowałem nigdy i dalej nie planuję żyć z pisania, ponieważ jest to piekielnie trudne, to mam z tym dużo frajdy i sięgam po te gatunki literackie, jakie w danym momencie mnie fascynują i także takie, które najlepiej mógłby wyrazić to, co, albo pomóc mi wyrazić to, co chciałbym przekazać w danym momencie. Więc może to być jakiś lęk, jakaś obawa, może to być jakaś szczęśliwa chwila, podzielenie się tym z czytelnikami. Pierwszy strach. Nie pamiętam tego. Na pewno były one przed, powiedzmy, jakimś drugim rokiem mojego życia, a najwcześniejsze wspomnienia pochodzą raczej z tego okresu, gdzieś jakaś żółta kurtka, którą miałem, włącznik światła na klatce schodowej, takie rzeczy. Ale prawdopodobnie czegoś musiałem się przecież wystraszyć i wcześniej, i sam posiadam dzieci, więc to nie było tak, że one do tego drugiego roku życia obyły się bez strachu. Ale pierwsze takie przeżycie podszyte lękiem, podszyte strachem, myślę, które zmienia nasze spojrzenie na wszystko, to jest wtedy, kiedy jako dzieci uświadamiamy sobie, że i my kiedyś umrzemy, i nasi bliscy też umrą. I to jest ten lęk pierwotny, lęk przed śmiercią, ten taki atawistyczny, napędzający całą ewolucję, który jak nas dopada, bo nie ma od niego, jak i od śmierci ucieczki. I fakt ten, pogodzenie się z tym strachem, niektórym zajmuje wiele lat. Niektórzy wspomagają się wiarą, czy odpychają, odsuwają od siebie te niewygodne myśli, borykają się z tym lękiem przez całe życie. Pamiętam, że na początku bardzo się tego bałem, jak pytałem się dorosłych, to mi mówili, że jeszcze jestem za młody, za mały, żeby o takich rzeczach myśleć, więc nikąd nie nadchodziła pomoc, bo zwykle człowiek przeszedł do dorosłych, o coś ich pytał i dostawał odpowiedź i mógł bawić się dalej. A tutaj nagle także unikali tego tematu, a że religijny nie byłem, nie jestem i raczej nie będę, to nie dlatego piszę fantastykę, bo i takie zdarzają się wiadomości do mnie wysłane, że stoję po stronie diabła. Ale myślę, że każdy pisarz czy pisarka fantastyki czasem na takie wiadomości musi natrafić, ale nieważne. Jako że nie bywam, nie jestem, nie będę religijny, musiałem ten fakt zaakceptować. Z wykształcenia jestem biologiem, to rozumiem jakże istotne znaczenie ta śmierć w tym ewolucyjnym cyklu ma. Straszne jest stracić ludzi, straciłem matkę i ciężko to przeżyłem kilka lat temu, ale myślę, że już udało mi się osiągnąć ten poziom akceptacji i cieszyć się życiem, tymi pięknymi chwilami z ludźmi, których kocham, spędzanymi z ludźmi, których kocham, z rodziną, z przyjaciółmi. Mam szczęście mieć wielu przyjaciół, którzy o mnie dbają, o których ja staram się dbać. Wspaniałą rodzinę. I tyle. I myślę, że pozostałe wszystkie inne lęki, kiedy ta miłość istnieje, kiedy ta miłość nas dotyka, już są mniej dokuczliwe niż ten jeden, w którym mieści się tak wiele, bo mieści się to poczucie straty, mieści się też to poczucie samotności, że ludzie od nas odejdą, zostaniemy sami, my odejdziemy, nie będzie nas, oni zostaną bez nas, bez tego wsparcia. Myślę, że te wszystkie inne lęki przy tym to są takie malutkie pikusie i nawet z tym największym, kiedy jest ta miłość, może to być miłość do Boga, to nawet z tym największym możemy sobie poradzić i jakoś dalej żyć. Pisanie może być skuteczną terapią, od tego zacznę może, bo pozwala nam uporządkować myśli w głowie, ale pisanie jest czymś więcej oczywiście, bo jeżeli ono będzie miało tylko ten terapeutyczny charakter, to nie wiem, czy ktoś będzie chciał później daną powieść przeczytać. Ona musi być dalej interesująca, musi być przyswajalna. Więc jeżeli ja posiadam jakieś lęki, które mnie toczą i tylko o nich zacznę pisać, to prawdopodobnie ciężko mi będzie znaleźć jakieś grono odbiorców, które akurat będzie tym zainteresowany i tylko i wyłącznie tym, bez tej oprawy, bez fabuły, bez jakichś ciekawych twistów, bohaterów o interesujących osobowościach. Dlatego oczywiście może mieć ten terapeutyczny charakter pisania, ale niekoniecznie musi mieć. Pomaga w zasadzie. Pomaga, bo to jest jako zajęcie samo w sobie. Siada się przy komputerze, niektórzy przy laptopie, niektórzy przy, nie wiem, kartce papieru. Człowiek się uspokaja, odpływa w ten swój mniej lub bardziej wyimaginowany świat i tworzy historię. I nawet jeżeli od tej kartki laptopu, komputera odchodzi, to dalej gdzieś tam w głowie, w podświadomości, czasami świadomości, nad dalszą częścią fabuły duma. Więc to jest to jakaś odskocznia od codzienności. Jeżeli codzienność jest stresująca, to odskocznia pozwala się odstresować. Oczywiście już na poziomie takim pisarskim, kiedy książki wychodzą, są wydawane, trafiają do sprzedaży, pojawiają się pierwsze, drugie, trzecie interakcje, stres znowu się pojawia, bo jednak jako pisarze otwieramy się przed czytelnikiem. To jest trochę taki, nawet nie trochę, ekshibicjonizm. Ludzie, którzy nas znają, widzą więcej oczywiście w tej lekturze, podczas lektury naszych książek. Ludzie, którzy nas nie znają, nas poznają. Więc jest takie potem dziwne uczucie, kiedy rozmawia się na przykład z którymś czytelnikiem i on o nas sporo wie. My niestety niekoniecznie danej osobie jeszcze coś wiemy. Więc on wie, jakie lęki nas toczą na przykład. Mój lęk, o którym często piszę, to jest ten obiektywność, czy tak w zasadzie obiektywność, więc subiektywne podejście do rzeczywistości. To, jak my ją odbieramy, limitacja naszych tego odbioru poprzez nasze zmysły. Wiadomo, że mózg nie może przyjmować miliardów bodźców, więc jest to w jakiś sposób okrojone. A później rzeczywistości ludzi dotkniętych chorobami. Ja pracuję w ośrodku kultury sztuki KCAT, to jest Kilkenny Collective for Arts Talent. To znowu jest ośrodek w zasadzie dla każdego, ale muszę przyznać, że wielu z naszych studentów lub artystów, bo nie tylko nasza działalność nie opiera się tylko na edukacji, ale również posiadamy wspaniałe studio, gdzie już uznani artyści na międzynarodową skalę pracują, tworzą. Więc nasi artyści, nasi studenci dość często borykają się z niepełnosprawnością, czy to fizyczną, czy to umysłową, chociaż nie znoszę takiego terminu. Ja mam zdiagnozowanego Aspergera. Dosyć mocno reaguje na pewne dźwięki, na głośne dźwięki, na pewne wzory, twarze również. Zapamiętuję wszystkie niektóre liczby, ciągi liczb. Zdarza mi się zapamiętywać. W zasadzie raz zobaczę jakąś tablicę rejestracyjną i będę ją pamiętał na przykład do końca życia, numery telefonów, a że jestem księgowym, to i numery faktur, kwoty, które tam się pojawiają. Za to nie zapamiętam czasem daty urodzenia, nie wiem, kogoś bardzo bliskiego. Ale to moje zaburzenie odbioru rzeczywistości jest w zasadzie niczym w porównaniu z cięższym autyzmem, bo w zasadzie o Aspergerze już nie ma mowy, to też już, ale to nie będę tutaj nikomu już, myślę, głowy zawracał. To już jest wrzucone do tego worasa ogromnego z autyzmem. Czy już o schizofrenii nie wspomnę, chociaż wspomnę, kiedy to zaburzenie odbioru świata potrafi być przejmujące, dojmujące, przerażające, obezwładniające, euforyczne czasami, ale po prostu z rzeczywistością ma coraz mniej wspólnego. Więc często też się zastanawiałem w tych swoich szczególnie ostatnich powieściach. O jednej to mowa to przesmyk, a o drugiej to bezmiłość, która się pojawi dopiero. Gdzieś tam niedługo. Nad tym właśnie odbiorem rzeczywistości, co może tak naprawdę mieć wpływ na nas, że zachorujemy, czy tylko genetyka, czy środowisko. I tyle. A co jest takie, to jest taki lęk, myślę, dosyć istotny dla mnie, ponieważ mam trochę przedsmak tego, co czują osoby dotknięte cięższym autyzmem. I strasznie im współczuję, chociaż oni niekoniecznie tak do tego podchodzą, wiadomo. Ja im współczuję na tej zasadzie, że ja wiem, jak mi bywa czasami z czymś ciężko, to jakże im musi być, ale jak każdy z nas, możemy być niscy, wysocy, nie wiem, bardzo szczupli, grubi, ja nie wymawiam litery R, również z różnymi rzeczami każdy z nas musi żyć i akceptować i dzień ze dniem mija i jeżeli ta akceptacja tam jest, to można osiągnąć wspaniałe rzeczy, niezależnie nawet od tego autyzmu, czy schizofrenii, czy, nie wiem, niepełnosprawności fizycznej. Będę żyć i tym życiem się cieszyć. Także, wiadomo, oni tego mojego współczucia nie potrzebują, ani ja go jakoś jawnie im nie okazuję. Ale ten strach przed tym zaburzonym odbiorem rzeczywistości zawsze się u mnie jakoś pojawiał, kiedy zrozumiałem, że nie każdy spogląda na wszystko tak jak ja. Nie każdy zapamięta każdego aktora w filmie i w jakim jeszcze filmie on był. Czy większość piosenek, jakie usłyszę, takie rzeczy. To jest jednak unikatowe dla mnie. Może nie unikatowe, bo jednak takie osoby jest nas przecież trochę na tym świecie. Ale że są różne odbiory rzeczywistości. To jest w zasadzie wspaniałe, ale też troszkę straszne.
Pomimo udziału w licznych projektach twórczych, Marek Zychla nie stracił wrażliwości dziecka i zapewne dlatego z taką łatwością odnajduje się i znakomicie porusza w rejonach literatury skierowanej do młodego czytelnika, potrafiącego z braku wiedzy i życiowych doświadczeń wymyślić rzeczywistość na swoją modłę i chętnie wkraczającego w nierealne, ale intrygujące światy. W marcu tego roku nakładem wydawnictwa Stara Szkoła ukazała się powieść dla dzieci zatytułowana Ior. Pozwolę sobie przeczytać fragment Iora, bardzo ważny, bo wprowadzający nas w klimat powieści, a następnie pan Marek Zychla opowie nam, jaką rolę w jego życiu odegrały smoki, jak daleko jest od mrocznego kryminału do fantastycznej opowieści dla dzieci i o tym, że przygody nie czekają na tchórzy. W chwilach wolnych od szkoły i obowiązków Wiktoria rysowała smoki. Gadzie łuski kreśliła równiuteńko, zabawnie przygryzając język, a za pomocą wyobraźni wprawiała jaszczury w ruch, by stawiały czoła zagrożeniom wyjętym wprost z dzikich zakątków jej papierowo-ołówkowego świata. Większość smoków szybko odchodziła w zapomnienie, przykryta kolejnymi zarysowanymi kartkami, lecz nie ospały tłustobok. To on wyszeptał połyskujące czerwienią wersy, które zajmowały większą część strony. Wiktoria nie chciała niepokoić rodziców zajętych planowaniem przeprowadzki do Irlandii. Bratu wolała oszczędzić koszmarów, skoro po opowieściach dziadka zdarzało mu się budzić w nocy. I chociaż słowa nie przywodziły na myśl żadnych konkretnych wydarzeń, wyczuwała ich powagę. Dlatego nachylała się nad czerwienią liter i szeptała za tłustobokiem. W starej norze wiedźma stara oddychała gęstym kurzem, ciemnoszarym i spleśniałym, sklejającym skrzydła wróżek. Zasypiała wczesnym rankiem, nocą mrucząc mdłe zaklęcia, ciemnoszare i spleśniałe, lepkie, niczym nić pajęcza. Z ust wyblakłych z tego kurzu, ze zniszczonych skrzydeł wróżek uszła magia, co wraz z wiatrem w kruczych chmurach siała burzę. I wracała z kwaśnym deszczem i wsiąkała w serca tchórzy, aby wydać plon szkarłatny, aby szczernieć w płatkach róży, by marzenia milusińskich rozbić niczym jajka kurze, a ich rączki, ich paluszki skleić cukrem, pokryć śluzem, zaś na końcu, tam na wzgórzu, gdzie kłujące gniły róże, spaść na tatę, co w Irlandii postanowił zostać stróżem. O dziwo, dziewczynka nie czuła strachu, tylko ekscytację. Jeszcze mocniej pragnęła przygód. Tyle niesamowitości, myślała. Wiedźmy, pajęczyny, wróżki.
Smoki, smoki. Smoki od zawsze mnie fascynowały, gady także. Miałem przyjemność mieć zaprzyjaźnionego ze mną kameleona, który sobie żył u mnie w salonie, w terrarium. Jak pisałem, to często siedział mi na ramieniu. Nikt mi nie powie, że nawet takie zwierzęta jak gady nie mają osobowości, bo mają. I to było parę wspaniałych lat przyjaźni. Niestety, jak to ze zwierzakami bywa, szczególnie tymi mniejszymi, one za długo nie żyją. Więc teraz jego miejsce zajął wąż zbożowy o fantastycznym imieniu Nagini. A że węże zbożowe dłużej żyją, to i tego smutku szybko, myślę, nie odczuję. Z wężem jednak bardziej zaprzyjaźnił się mój syn. Razem się bawią, mimo że ta bestia ma blisko 2 metry. Więc i smoki. Smoki wzięły się stąd, że pierwszą książką, jaką przeczytałem w życiu kilkukrotnie, to były przygody Baltazara Gąbki. Cała jego trylogia Pagaczewskiego. I tam się pojawia oczywiście smok wawelski. Bajkę też wszyscy znamy z telewizji. Wszyscy, którzy pamiętają lata 80., 90. Coś w tych smokach jest. Smoki są silne, potężne, zieją ogniem, inteligentne, bywają zwykle, może troszkę chciwe, ale też taki inny niż ludzie sposób. Więc myślę, stąd wzięła się ta fascynacja smokami. Samo słowo brzmi dosyć zabawnie, smok. Bardziej już wolę angielską wersję dragon. Tak samo jak ten popularny Eragon. Widzicie, w zasadzie od słowa dragon zmieniono tylko jedną literę. Ta fantastyczna powieść napisana przez młodego człowieka Pauliniego również mi się bardzo podobała i ta angielska wersja chyba jest taka bardziej taka mocna, taka silna. To słowo jednak bardziej na mnie działało, jak się natrafiało na nie w filmach. Nasz smok jest jakiś niedopasowany chyba do tego pięknego, istniejącego prawdopodobnie poza wyobraźnią nigdy zwierzęcia, reprezentującego w zasadzie wiele gatunków gadów, a przy tym jakże ludzkiego. Baśń dla dzieci, czy nawet literatura dla dzieci zwykle posiada więcej grozy, niż nam się wydaje. Jeżeli przypomnimy sobie, no w zasadzie wszystkie baśnie, z jakimi mieliśmy do czynienia, czy jako dzieci, czy jako już czytelnicy dorośli, to tej grozy tam sporo było. Czy Andersen, czy bracia Grimm. Rzeczy przerażające czasami. Dlatego chyba tak strasznie daleko nie jest. Do dzisiaj uważam, że groza dla dorosłych to są takie bajki dla dorosłych właśnie. Takie baśnie, bajki z dreszczykiem i tyle. I jakoś nie, nawet od strony tej twórczej nie widziałem nigdy tutaj większego problemu. Problem raczej pojawia się już w samej konstrukcji tekstu. Trzeba być świadomym, że pisze się dla innego odbiorcy i tyle. Ale tak tematycznie, stylistycznie również, oczywiście wiadomo, można używać jakichś trudniejszych słów czy słów wulgarnych w literaturze dla dzieci, ale sama ta nutka grozy oczywiście może się pojawiać i w obu przypadkach. Ale też ja nigdy nie pisałem na przykład jakiegoś horroru ekstremalnego, jak Tomek Siwiec. I dla niego byłoby pewnie i dalej, ale i Tomek Siwiec pisze lub pisuje dla dzieci. Więc coś w tym chyba jest, że wydaje się, że one leżą bliżej siebie, niż się to wydaje. Ja jakoś nie potrafię się przełamać do współczesnej literatury dziecięcej, tej, gdzie właśnie pojawiają się jakieś zwierzątka, żółwiki, hipcie i edukują dzieci. Tak, tego wyścigu szczurów, jaki tym dzieciom już narzucamy, że tutaj musisz się nauczyć po angielsku kilku słówek, liczyć do 10, zanim jeszcze powiesz, nie wiem, mama. Dlatego tęsknię za tą przygodowością książek i za tym dreszczykiem, za tym nietraktowaniem dzieci jako, nie wiem, wiele, wiele gorszych, uboższych percepcyjnie czytelników. Za tym tęskniłem. Czytałem jako dziecko Władcę Pierścieni, nie wiem, Muminki się czytało przecież, gdzie też trochę groźnie było, Akademię Pana Kleksa, tak jak Momo, czy inne książki Endego, jak Niekończąca się historia. Dal przecież też nie stronił od grozy tak naprawdę. Była tam przygoda, jeżeli jakakolwiek lekcja z tego wychodziła, to była to lekcja charakteru. Pewne życiowe lekcje, a nie edukacja. Od edukacji już pomijam trzy różne formy edukacji i tak dalej, jako nauczyciel, ta formalna, mniej formalna i tak dalej, ale od edukacji powiedzmy niekoniecznie musi być książka, od takiej edukacji ścisłej w stylu właśnie naucz mi się liczyć, naucz mi się, poznajmy kolory po angielsku i tak dalej. To mi nigdy jakoś nie leżało. Więc tak, to jest hołd ku tym książkom z przeszłości, ku przygodom, jakie czerpałem z książek Orzegowskiej, Niziowskiego, jeżeli mówimy o polskiej literaturze. Czy wiadomo, czy te pozycje, które już wspomniałem. No, przecież to nas kształtowało jako czytelników, jako ludzi później. To nam pomagało wyrobić sobie ten smak, ten gust, że od książki wymagamy czegoś. Jak to był Werner, że wpadało się w przygody. Można było się całkowicie wyłączyć od własnych problemów, od tego świata, od mieszkania, nie wiem, w bloku gdzieś, w jakimś mieście, miasteczku, nie mogąc nigdzie tak naprawdę podróżować z różnych powodów. Ale ten świat stawał otworem. A liczyć do 10 po angielsku każdy się i tak prędzej czy później nauczy. Chciałbym, żeby dzieci wierzyły w siebie. Chciałem, żeby marzyły, żeby próbowały spełnić te marzenia, żeby nie dawały sobą manipulować tak konkretnie. Właśnie, żeby może nie goniły za czymś, co nie ma sensu do końca. Nie starały się być od razu lepsze od innych. I tyle. Ale też, żeby wszystko działo się z jakimś umiarem. Żeby nie tracić tego umiaru, nie wpalać całym sobą w daną pasję. Rzecz wiadomo, że w każdej dziedzinie konkurencja jest silna. Ale nie wiem, czy życie polega tylko na tym, żeby zawsze wygrywać, żeby być tym najlepszym kosztem wszystkiego. Więc myślę, że to jest takie główne przesłanie Jora.
Kochasz sport, kochaj sport. Nie zapomnij o pozostałych pasjach, o rodzinie, o bliskich, o życiu codziennym, o takich sprawach. Kochasz się uczyć, ucz się, ale też z umiarem. I tyle, bo inaczej robi się niebezpiecznie. Odwaga jest ważna, istotna. Odwaga pojawia się wtedy, kiedy pojawia się strach. I może bardziej próbowałem pokazać to, że każdy z nas się boi. A odważni to są właśnie ci, którzy mimo tego strachu pójdą zawsze dalej, nie cofną się. I tyle. Nie chciałbym, żeby, nie wiem, każdy odbiorca moich książek sobie pomyślał, że ojejku, wiesz, teraz to ja muszę być odważny. Nie, ja nie byłem odważny. Jakoś sobie poradziłem w życiu. Ale wiele razy musiałem ten strach zwalczyć. Czyli może jednak byłem odważny. Ale bardzo się bałem często, tak. Więc to na pewno. I książki mi psem pomagały. Pokazywały mi, że są inne dzieci, takie jak ja. Wrażliwe, których też spotykają różne, nie wiem, nieprzyjemności, a jednak stawiają im czoła. Więc tak, tutaj myślę, że ta rola literatury dziecięcej jest nie do przecenienia. Dlatego może nie skupiałbym się tylko i wyłącznie na odwadze, albo tylko i wyłącznie na jakimś, nie wiem, na konkurencji właśnie, na dążeniu do wygrywania, do bycia lepszym, ale właśnie chodziłoby mi bardziej o to, żeby każdy pamiętał, że wszystko jest cudne, piękne i wspaniale być w czymś niedoścignionym, ale żeby pamiętać, jakim kosztem się takie stanowisko osiąga i tyle. Co tak naprawdę sprawia nam szczęście, radość? Co jest tak naprawdę ważne? Faktycznie obserwowałem dzieci, to wszyscy po lekturze IO będą wiedzieli, o co chodzi i o czym my tutaj mówimy. Tam na końcu napisałem kilka zdań od siebie. Więc tak to dzieci mnie zainspirowały i dla dzieci też napisałem tę książkę, ale no oczywiście nie tylko dla moich, dla dzieci ogólnie. I tyle, bo jednak żeby ją napisać, musiałem powrócić do tego Mareczka. Marek dużo pomógł. A też ten powód to jednak, no tak, musiałem się cofnąć tych lat, jakieś 30 plus minus. Było to ciekawą przygodą. Nawet pamiętam, że sięgnąłem do zdjęć tamtych lat, co myślę, że młodym czytelnikom to się może wydawać dziwnie, a tych zdjęć tak naprawdę wiele wtedy nie robiono, a przynajmniej może nie w moim domu, bo mam ich jakąś tam garsteczkę, nie wiem, 5-6 z tych czasów, kiedy miałem powiedzmy 8-10-11 lat, ale przez to może mogłem się bardziej na tym skupić. Na jednym ze zdjęciu pamiętam, na jednym zdjęciu czytałem komiks Tytusa i zobaczyłem siebie takiego właśnie kompletnie pochłoniętego przez te opowieści babcia Chmiela i wtedy mi przyszedł też właśnie do głowy taki czytelnik, to dzieciaki, które tylko tym żyją. Więc od razu też pojawiły się kolejne pomysły, tutaj sportowcy, którzy będą tylko i wyłącznie się tym zajmować, lenie i tak dalej. Że raczej to czas chyba bardziej te czasy współczesne, co się niestety dzieje z tym dostępem do fast foodów. Ale też bez jakiegoś moralizatorstwa raczej bardziej pokazywałem. Że oczywiście, że to jest przekoloryzowane, pokazywałem te zagrożenia, które płyną po prostu z braku umiaru. Ale tak, Mareczka tam jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Mareczka, który uwielbia smoki, który bał się wilków i psów. No to się bierze od psów oczywiście i też z wiadomych powodów, dlaczego dzieci się boją psów, to pewnie jak mają jakieś nieciekawe z nimi doświadczenia i tak bywało. Ja teraz oczywiście mam psiaka, bo myślę, że i dzieciom z psiakiem w życiu łatwiej. I inaczej trochę na to spoglądam, niż wtedy, kiedy byłem takim maluchem wystraszonym dużych psów. Mareczka jest tam dużo. I ja się z tego też cieszę, bo mi było miło się z nim spotkać po tak długiej przerwie. I myślę, że każdy z nas powinien, z tych dorosłych, powinien czasem może do tego dawnego siebie powrócić. Nie na zasadzie jakiejś rozmowy, czy nie wiem, autoterapii, ale Myślę, że tęsknimy za tym dzieckiem, które niektórzy mniej lub bardziej w sobie tłamszą. Ale to dziecko tam ciągle jest przecież.
To jest ważne. Pamiętam, że jako dziecko, nawet dosyć małe dziecko, miałem, powiedzmy, problemy, z którymi nie wiedziałem, do kogo się zgłosić. Nie wiedziałem, jak rozmawiać o nich z rodzicami. A te problemy tak naprawdę nie były aż tak ogromne, jak mi się wtedy to wydawało. Ale wiadomo, że w mojej głowie urastały do jakichś coraz, nabierały coraz większych rozmiarów i ten brak możliwości skontaktowania się z kimś nie był zbyt zdrowym. Dlatego też i w książce jest dosyć dużo o tym, żeby rozmawiać z dorosłymi. Żeby nie zawsze, jeżeli czytelnik, ten dziecięcy czytelnik waha się, boi się to podjąć takiego kroku, to że jest taki telefon zaufania, że tam może się zwrócić o pomoc i tę pomoc otrzyma. Dlatego wręcz upierałem się na to, żeby się ten numer telefonu tam pojawił, oczywiście za zgodą fundacji oraz wydawnictwa, za co bardzo dziękuję. Ponieważ jeżeli nawet jednemu dziecku w ten sposób będziemy mogli pomóc, no to przecież to już czyni kolosalną różnicę i dla mnie ma to większą wartość niż nawet jakbyśmy sprzedali tej Iora w tysiącach egzemplarzy. Jeżeli będzie gdzieś tam taki właśnie mareczek, który może się zdecyduje zadzwonić i poprosić o pomoc, i zwrócić o pomoc i tę pomoc otrzymać. Tak, to będzie ważne. Tutaj też parę razy w książce się pojawia temat, że jeżeli Wiktoria rozmawiałaby z rodzicami, to może by to wszystko troszkę inaczej wyglądało. Jeżeli czasami warto może zapomnieć o jakiejś dumie, o tym, że o pragnieniach, marzeniach nawet, o jakimś takim egoizmie naszym, że my coś chcemy i nikomu już nikim nie będziemy rozmawiać, bo to chcemy, bo tego chcemy, to może warto czasami jednak porozmawiać. I oczywiście, że dorośli, którzy są w danego dziecka otoczeniu, może nie zawsze są zdolni pomóc, ale myślę, że zawsze spróbują. Tam, gdzie jest miłość, jeżeli ci dorośli nie są akurat powodem tych problemów. A jeżeli są, to tym bardziej ten telefon jest tam potrzebny. Ale jeżeli nawet dziecku się czasami wydaje, że ten dorosły on go nie zrozumie, on na pewno nie podejdzie poważnie do tych problemów, to myślę, że parokrotnie może się dane dziecko dać zaskoczyć. I warto rozmawiać, warto kochać siebie wzajemnie, pomagać sobie wzajemnie. Warto przyznawać się do słabości. I tyle. Poza tym to, co ten telefon zaufania i fundacja ze sobą niesie, jest coś niesamowitego. Okazało się, że pracuje tam również moja znajoma ze studiów, ale to dopiero dowiedziałem się o tym po tym, jak zwróciłem się do tej fundacji o nie tyle o pomoc, co o pozwolenie na zamieszczenie tego telefonu w książce, kompletnie niekomercyjnie i tak dalej. Więc świat jest mały oczywiście i poważnie, jeżeli chociaż jednemu dziecku będzie można w ten sposób pomóc, to niesamowita sprawa, bo może i dzieci są dziećmi i te problemy mogą wydawać się dziecięce, ale problem jest wielki, jeżeli dla kogoś wielkim jest. I tyle. On nie musi być, nie wiem, wygrywać w rankingach wielkości problemów z problemami świata dorosłych, ale dla dziecka może być bardzo istotny i jeżeli zostaje nierozwiązanym, może doprowadzić do tragedii. Dziękuję ślicznie za rozmowę, za te wspaniałe pytania. Mam nadzieję, że nie zanudziliśmy słuchaczy, szczególnie ja, że wszyscy tutaj dobrze się bawili i sięgną po Iora. Sprawią może przyjemność swoim dzieciom lub dzieciom znajomych lub rodziny. Sami też oczywiście polecam nawet dorosłym, żeby sobie przeczytali tę powieść. I chciałem tylko powiedzieć, że to nie, tam ta powieść nie jest jakaś strasznie moralizatorska, bo tak z tego wywiadu może się wydawać. Jest pełną przygód opowieścią o miłości, o rodzinie,
o tym, jak żyć z umiarem, ale jednocześnie szczęśliwie. Jak nie zabijać sobie wyobraźni. I tyle. Mam nadzieję, że sięgniecie po Iora i że podzielicie się ze mną wrażeniami. Łatwo mnie znaleźć na tych całych mediach mniej lub bardziej socjalnych, społecznych. Ja będę czekał tutaj po tej stronie internetu. I życzę wam przyjemnej lektury. Dziękuję za wywiad.
Panie Marku, pięknie dziękuję, że mogliśmy poznać krainę młodych i mam nadzieję, że udało się nam wspólnie zachęcić starszych i młodszych słuchaczy do sięgnięcia po pana powieści i opowiadania. Młodszym czytelnikom gorąco polecam Iora. Myślę, że każdy z nas marzył lub marzy o przygodach w nieznanych krainach. Sprawdźcie więc, co spotkało Wiktorię i Archiego w krainie młodych. Panie Marku, serdecznie dziękuję za tak szczere odpowiedzi na moje pytania. Bardzo mi było miło dzisiaj pana gościć. Życzę panu wielu sukcesów twórczych, a przede wszystkim wspaniałych czytelników. Sama już wiem, że Ior na pewno spodoba się rówieśnikom bohaterów tej opowieści, a dzieci poszukujące pomocy dowiedzą się, jak i gdzie mogą ją znaleźć. A to wiadomość bardzo ważna, mogąca nawet uratować czyjeś życie. Nie bójmy się zwracać ze swoimi problemami do ludzi mających wiedzę, jak należy nam pomóc. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Żegnam się już z Państwem. Krystyna Śmigielska. Do usłyszenia.